Czas na przegląd prasy w studio. Antoni Opaliński, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. W nawiązaniu do tego, o czym było przed chwilą, światowe media pełne są wystąpień szefa Facebooka Marka Zuckerberga, który w różnych mediach opowiada o tym, że jest otwarty, że mu jest przykro, że żałuje, że oczywiście czuje się odpowiedzialny. Jak będzie trzeba, to chętnie wszystkim o wszystkim opowie. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej też dalej trochę jakoś w związku z tym tematem. Cyfrowi giganci zapłacą, pisze pani Anna Słojewska. Bruksela chce opodatkować między innymi Google i Facebooka w krajach, w których naprawdę działają. Firmy żyjące z internetu, w tym tacy giganci jak Google czy Facebook, płacą w Europie około 9,5% efektywnego podatku, dwukrotnie mniej niż te, które działają w pozostałych sektorach gospodarki. Wszystko dlatego, że system opiera się na zasadzie, że podatek płaci się tam, gdzie firma ma siedzibę, a nie tam, gdzie naprawdę zarabia. Teraz ma się to zmienić. Czy się zmieni? No cóż, zobaczymy. Przeglądamy dalej Rzeczpospolitej. Coraz gorzej jest z demokracją. Gdzie jest coraz gorzej z demokracją? No z demokracją jest oczywiście coraz gorzej w Polsce, a twierdzi tak Fundacja Bertelsmanna, która jest taką sobie niemiecką organizacją, która nie wie czemu zajmuje się akurat tym, gdzie jest dobrze, a gdzie jest źle z demokracją. Dyplomacja zaczyna finezyjną batalię, pisze Jędrzej Bielecki, to rozumiem na marginesie wczorajszego wystąpienia w Sejmie ministra spraw zagranicznych. Publicysta tutaj stwierdza, że lansowany przez Macrona plan głębokiej integracji strefy euro uznany został za największe zagrożenie przez polską dyplomację. Batalia została rozpoczęta. Obecny szef MSZ chce ją poprowadzić z pewną finezją, bo choć mówiąc o stosunkach z Berlinem wytknął Nord Stream i podtrzymał starania o wojenne reparacje, to przyznał, że stosunki z Niemcami przyjazne są warunkiem powodzenia wszelkich pozytywnych projektów na forum Unii. Czy nam się uda tutaj jakoś rozerwać ten tandem niemiecko francuski, na którym zresztą są poważne rysy, to się jeszcze okaże. Definicja azylu na wagę złota. Tymczasem Niemcy nie powiążą unijnych funduszy z przyjmowaniem uchodźców, jeśli powstanie wspólna polityka azylowa, to dalej Rzeczpospolita i to w związku z wczorajszym innym expose, czyli expose pani kanclerz Merkel. Pani kanclerz Merkel wystąpiła w Bundestagu, mówiła o tym, jakie będą zamiary już kolejnego i czwartego gabinetu. Co ciekawe, pojawiła się tam polemika wewnątrzgabinetowa. Wczoraj mówiliśmy o tym, że pan Horst Seehofer, pochodzący z CSU, minister spraw wewnętrznych, mówił o tym, że w żadnym wypadku islam nie stanowi części Niemiec. To było nawiązanie do poprzednich wypowiedzi niemieckich polityków. Wczoraj w expose pani kanclerz powiedziała, że islam owszem stanowi część Niemiec, chociaż oczywiście ci, którzy do Niemiec przybywają, muszą się integrować, a samo wystąpienie było dosyć mocne. Zapowiedziano tutaj jednak zaostrzenie tej polityki przyjmowania uchodźców. Pani Merkel też wystąpiła między innymi z bardzo ostrą krytyką tego, co Syria, nie co Syria, tylko co Turcja robi ostatnio w Syrii i o krytyką tureckiej ofensywy w Afrin, która ma bardzo krwawe skutki. W wielu gazetach niemieckich, tutaj mam przed sobą między innymi Frankfurter Allgemeine Zeitung, jest mowa o tym wystąpieniu. Jeden z niemieckich publicystów stwierdził, że co prawda rząd powstawał bardzo długo i w bólach, i koalicja jest dosyć niepewna, ale wystąpienie pani kanclerz daje nadzieję, że może jeszcze czegoś można się po jej rządach spodziewać. Aha, pani kanclerz powiedziała też, że jej rządy mają być na pełną czteroletnią kadencję. Wspominał o tym dlatego, że wielu obserwatorów już zaraz po wyborach mówiło, że właściwie to rząd będzie najdalej na 2 lata, a potem będzie potrzeba nowego rozdania. Jeszcze ze spraw niemieckich, tutaj na takim nieco alternatywnym portalu Tichy Einblick, publicysta pan Tomasz Szpan pisze o tym, że w Afrin upadła Europa i tutaj są rozważania na temat tego, dlaczego Europejczycy, a zwłaszcza Niemcy, którzy powinni czuć się za to odpowiedzialni, dopuścili do poczynań wojsk prezydenta Erdogana w Turcji przeciwko Kurdom. Teraz patrzymy znów do polskiej prasy. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie niepokojące powiązania specjalistów z prokuratury. Jest też komentarz Doroty Kani. Musimy się dowiedzieć, jak zginął polski prezydent i towarzysząca mu elita. Jednak w zdobyciu tej wiedzy nie pomogą ludzie, którzy byli ekspertami MAK-u i stałymi komentatorami mediów takich jak Russia Today i agencja Sputnik. Chodzi o niektórych z ekspertów, którzy mają stanowić zaplecze zespołu prokuratorskiego. Wywiad z częścią tych ekspertów był w tygodniku w sieci, wczoraj na portalu w polityce.pl. Te sugestie ze strony mediów związanych z Gazetą Polską dość ostro komentował redaktor Marcin Wikło. W przyszłym tygodniu będziemy wracać do kwestii tej polemiki, no a przede wszystkim do tego, na jakim etapie jest dążenie do osiągnięcia jakiegoś poziomu prawdy w sprawach Smoleńska. nasz dziennik, w naszym dzienniku ideologiczny dyktat, choć sejmowi prawnicy wykazują, że ustawy zakazujące hodowli zwierząt futerkowych są sprzeczne z polskim i z unijnym prawem, posłowie skierowali je do dalszych prac w komisjach, pisze Artur Kowalski. I jeszcze ucieczka komisji. Mimo pozytywnej opinii dla projektu Zatrzymaj Aborcję, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zrezygnowała z posiedzenia. Przeciąganiem prac jest zaniepokojona Konferencja Episkopatu Polski. Biskupi proszą o modlitwę w intencji obrony prawa człowieka do życia. Niepokoi fakt przedłużania się prac parlamentarnych nad obywatelskim projektem ustawy Zatrzymaj Aborcję, podkreślił wczoraj rzecznik Komisji Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. I sięgam dalej do innych gazet. Koniec monopolu polskiej wytwórni papierów wartościowych na dowody. Unijny Trybunał orzekł, że druk dowodów osobistych czy paszportów powinien być zlecany w przetargach, a my właśnie uchwalamy ustawę, która ma dla polskiej wytwórni papierów wartościowych wyłączność na produkcję kilkudziesięciu rodzajów dokumentów, w tym kluczowych. Co jeszcze w Dzienniku Gazecie Prawnej? Parlament nie odpuszcza Gazpromowi, piszą Karolina Baca-Pogorzelska i Magdalena Cedro. Wczoraj Parlament Europejski przegłosował w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii rewizję dyrektywy gazowej. Zaproponowane zmiany mogą zniechęcić Gazprom i Niemcy do budowy drugiej nitki rurociągu nad Bałtykiem, który uderza w Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie. Rewizja dyrektywy rozszerza prawo unijne na całe terytorium Unii i na wszystkie rurociągi łączące wspólnotę z dostawcami poza Unii. Co ciekawe, tutaj jest zgodna współpraca polskich eurodeputowanych z różnych klubów. Kluczowa była tutaj rola byłego premiera Jerzego Buzka, ale w sprawie też brał udział wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, profesor Zdzisław Krasnodębski. Czerwone światło nad Nord Stream 2, to jest ciąg dalszy. Atom. Atom będzie droższy, bo większy i polski. Znów Karolina Baca-Pogorzelska, a także Grzegorz Osiecki. Bez kredytów, ale za pieniądze z państwowych spółek z docelową mocą nie 3, ale 4,5 albo 5 gigawatów i z 3 reaktorami budowanymi etapowo. A Karolina Baca-Pogorzelska będzie dzisiaj gościem Poranka Wnet, więc może czegoś jeszcze o tym się dowiemy. Tutaj też jest w Dzienniku Gazecie Prawnej dużo materiałów na temat naszych stosunków z Unią Europejską. Suplement do Białej Księgi. Unia nie może nic Polsce narzucić, ale może ją ukraść. To z kolei komentarz Piotra Zaremby. Tort w dyplomacji, pisze Grzegorz Osiecki. No i tak dalej, i tak dalej. Zachęcamy do sięgnięcia do Dziennika Gazety Prawnej. Z kolei, jeśli chodzi tutaj o te sprawy dokumentów, to nie tylko w Polsce są polemiki na temat tego, czy ma być, czy nie ma być monopol na drukowanie dokumentów państwowych. Brytyjczycy, a przynajmniej część Brytyjczyków jest wściekła, dlatego że w związku z Brexitem mają wrócić paszporty, na których nie będzie mowa o wspólnocie europejskiej, a tylko i wyłącznie o Zjednoczonym Królestwie. No, ale okazało się, że być może przetarg na drukowanie tych dokumentów wygra francusko-holenderskie przedsiębiorstwo. Francusko-holenderskie przedsiębiorstwo ma drukować błękitne paszporty Zjednoczonego Królestwa. Nic dziwnego, że zwolennicy Brexitu są na to po prostu wściekli. Donald Trump, jego ofensywa polityki handlowej, wojny handlowej trwa cały czas. Dopiero co była mowa o wojnie handlowej z Europą, a tymczasem Trump oświadcza, że zamierza ogłosić sankcje właśnie teraz. W czwartek ma ogłosić sankcje na Chiny. To w związku z tym, że Chiny nie przestrzegają prawa własności intelektualnej, a także wciąż kradną technologię. To tyle, jeśli chodzi o Donalda Trumpa. Jeszcze na zakończenie wróćmy do spraw polityki zagranicznej. Bardzo ciekawy komentarz na ten temat jest w tygodniku Idziemy. Tam jest artykuł profesora Kazimierza Dadaka, polskiego ekonomisty pracującego w Stanach Zjednoczonych. Państwo, sojusze i miłość bliźniego. Profesor Dadak pisze tutaj o tym, że niezbędny w polityce zagranicznej jest miłość bliźniego i brak kompleksów. I przeciwstawia tutaj postawę Jana Pawła II, postawie naszych polityków. Jan Paweł II nigdy w życiu nie obrażał się, tylko zawsze mówił to, co ma do powiedzenia, a zaczepki ze strony ludzi mniejszych od siebie po prostu ignorował. Tak właśnie należy uprawiać politykę, bo to jest przejaw braku kompleksów, a nie wdawać się w pyskówki z różnymi ludźmi, których tylko na tym zależy. Bardzo ciekawa krytyka polskiej polityki zagranicznej. W tygodniku Idziemy i na tym chyba tą część przeglądu kończymy.
Przegląd poprowadził Antoni Opaliński. Jest godzina 8:13.